dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
to wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
No i jesteśmy.
Dlaczego, Boże, stworzyłeś tak zazdrosnych ludzi? Biedronki nigdy się nie kłócą. Oto, która ma więcej kropek? My, ludzie, potrafimy patrzeć nieżyczliwie ze zazdrości o kolor włosów, które można i tak przefarbować. Ślimak nie zazdrości ślimakowi większej muszli. Przecież na końcu i tak wszyscy będziemy takim samym prochem.
Witam Państwa serdecznie w wieczornej audycji Drogami Młodości. Wiersz, który przed chwilą słyszeliście, to nie jest ksiądz Jan Twardowski, choć może wielu pomyśleć, że to mniej więcej ten styl, prostota, głębia wyrazu, a zarazem jasność przesłania, które były zawarte w tym poemacie, czytała autorka tego listu.
Jedna
z najmłodszych gości dotychczas naszej audycji Drogami Młodości, Weronika Kowalska, jest dzisiaj tutaj ze swoim tatą, za chwilę go również przedstawimy. Jest jeszcze druga para, drugi tato ze swoim synkiem, jeszcze młodszym niż Weronika. Weronika zdała do drugiej klasy gimnazjum, prawda? I jest również drugi tato, za chwilę tatę przedstawimy, ale dzisiaj zaczynamy od dzieci, ponieważ jest czerwiec, ciągle żyjemy. I tym dniem dziecka, który otworzył ten miesiąc.
No i wakacje się zaczęły.
Wakacje, które się zaczęły. Jest z nami Paweł, który jest jeszcze młodszy. Paweł, do której klasy chodzisz?
Z domu do klasy czwartej.
No więc widzicie, nasza audycja jest adresowana naprawdę do szerokiej gamy publiczności, słuchaczy. Takich młodych gości jeszcze nie mieliśmy, ale patrzymy perspektywicznie. Temat dzisiaj nie będzie o dniu dziecka, temat dzisiaj nie będzie o zazdrości, choć oczywiście nasze audycje są na służbie cnót, które mają zwalczać zazdrość, lenistwo i inne. Dzisiaj będziemy mówić o talentach. Weronika, tak jak wspomniałem, przeczytała ten przed chwilą wiersz, który sama napisała i za który dostała naprawdę niedawno bardzo duże wyróżnienie. O tym zaraz ona zresztą sama opowie. Poznajcie Państwo na pewno głos ksiądz Tomasz Bieliński, a przede mną
Marcin Mazurek. Audycję realizuje Wojtek Walesiak.
No jak zawsze w piątkowy wieczór jesteście z nami. Dziękuję Wam za to, a jednocześnie chcieliśmy trochę inaczej rozpocząć naszą audycję, tak żeby za każdym razem Was czymś nas zaskoczyć, nie tylko gośćmi, których zapraszamy, również formułą, którą staramy się atrakcyjność ustanie nasze audycje, tak byście mogli z zainteresowaniem na nie czekać i ich wysłuchać.
Tradycyjnie zachęcamy Was do wzięcia udziału w audycji poprzez pytania, poprzez komentarze. Możecie to robić albo wysyłając do nas SMS na numer 509 056 590 509 056 590 albo przez komunikator gadu-gadu 30 86 701.
Dzisiaj przepraszamy za małe opóźnienie naszej audycji, bo weszliśmy właściwie 10 minut po ramówkowym czasie, czyli powinniśmy zacząć 10 minut wcześniej, ale to ze względu na gości, którzy do nas dojechali specjalnie z Warszawy, przynajmniej połowa gości. A już teraz przedstawmy tych, którzy tutaj występują w roli ojców, których zaraz określimy rolę, bo może Państwo zaczniecie kojarzyć, dlaczego właśnie, o czym dzisiaj będziemy mówić. Tatą Weroniki Kowalskiej jest pan Dariusz Kowalski. Witam serdecznie, szczęść
witam,
Boże.
Witam wszystkich, szczęść Boże.
Niektórzy może rozpoznają głos, aktor Teatru Nowego w Łodzi, dla niektórych bardziej kojarzony z postacią Janusza Tracza w serialu Plebania.
Gość, witamy po raz drugi.
Witamy po raz drugi, tak. Chyba to była jesień 2008.
Urodzony na Podlasiu.
W Siemiatyczach.
Tak, w Siemiatyczach.
Chyba gościliśmy gdzieś na jesieni 2008 roku.
Tak, tak.
Tak sądzę. Także tak, sporo czasu. I wtedy mówiliśmy, co w duszy, pytaliśmy, co w duszy aktora piszczy.
Tak.
No i jest z nami również, tak jak wspomniałem, Paweł i jego tato, pan Piotr Szyszkowski, którego też już gościliśmy kiedyś. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
A gościliśmy pana Piotra przy okazji tematu o sporcie. Sport
i duch.
Tak, w nowym ciele, zdrowe ciele. W nowym ciele, zdrowy duch. Mówiliśmy właśnie o sporcie, o tym jak sport rozwija, dlaczego są czasami w sporcie, sport jest komercjalizowany. Wtedy był między innymi pan Piotr zaproszony, dlatego że jest nauczycielem wychowania fizycznego w liceum. Pierwszym liceum imienia Bolesława Prusa w Siedlcach, a jednocześnie jest bardzo czynnym działaczem sportowym, przede wszystkim trenerem i tenisa, i Niektórzy poprawiliby mnie tenisa zimnego, ale od razu by pan Piotr poprawił, że nie ma tenisa zimnego. Jest po prostu tenis albo tenis stołowy, tak?
Tak jest.
Ale też jeszcze bardziej może większe sukcesy odnosi w związku z koszykówką, prawda? Bo to są bardziej może takie spektakularne sukcesy, dlatego że to pan trenuje młodzież w zorganizowanej grupie szkolną przede wszystkim, tak? Chociaż wcześniej były kontakty z Akademią Podlaską i współpraca. No, o tym za chwilę powiem pan Piotr. Jeżeli dzisiaj są tutaj tatusiowie z dziećmi, no to czas, żeby powiedzieć, wytłumaczyć, dlaczego taka konstelacja, taka konfiguracja. A to dlatego, że chcemy dzisiaj mówić o talentach i zadać sobie wspólnie pytanie, razem tutaj z ojcami, z ich dziećmi i z państwem oczywiście, jak to jest z tymi talentami. Bo akurat tak się złożyło, że Weronika, córka aktora, odkrywa w sobie od bardzo, bardzo dawna talent do pisania, do tworzenia, do wierszy. No, jeżeli wiersze, to też trochę jest tak, z tym z wierszami jest związana scena, pewne wyjście, pokazanie się przed innymi, odkrycie swojej duszy. No i chcemy właśnie zapytać, jak to jest, czy posiadanie taty aktora inspiruje dziecko do odkrycia talentu w tym kierunku, w podobnym kierunku, czy też jest to talent wrodzony, czy może, jak czasami się zdarza, a się zdarza, realizacja ambicji rodziców, którzy przymuszają dziecko, by szli w tym samym kierunku, bo to jest ciekawy zawód, bo można nieźle się urządzić, nieźle zarobić, mieć jakąś karierę, sławę i tak dalej. Podobnie tutaj pan Piotr ze swoim synem Pawłem, wspomniałem, jest trenerem i Paweł też odnosi bardzo konkretne wyniki, bardzo konkretne nagrody zdobywa, szczególnie gdy chodzi o tenis. W grupach wiekowych często wygrywa z chłopcami dużo, dużo starszymi od siebie, więc jest kilka lat do przodu ze swoją, nazwijmy to, mini karierą. Czy tak tato patrzy, czy to dla taty jest kariera syna, czy ma zamiar w tym względzie rozwijać, jaki ma wpływ to, że tato jest trenerem na to, co dzisiaj syn robi, czy tato chciałby, żeby syn doszedł do takiego poziomu, czy takiej sławy, takich osiągnięć, jakie dzisiaj ma tata Radwański ze swoimi córkami. No właśnie, na ten temat, czy talenty, na ile rodzice wspomagają, na ile czasami krzywdzą dzieci, narzucając im swoją wolę, o tym w dzisiejszej audycji zadawajcie pytania, wyrażajcie swoje opinie, czekamy na wasze SMS-y.
Bo może wśród was są takie dzieci, które są przymuszane do czegoś, bo rodzice sobie wymarzyli.
A może macie naprawdę talent i rodzice po prostu chcą was nauczyć, by ciężką pracą ten talent rozwijać, a wam się wydaje, że was przymuszają.
No właśnie, dzisiaj sobie na te pytania odpowiemy. Jesteśmy z powrotem.
Nie boję się, gdy ciemno jest.
Tutaj ta piosenka wzbudziła sprzeciw, bo już... która? Druga klasa gimnazjum to już nie takie dziecko przecież. Przepraszamy.
No dobrze.
Jak... Czy,
tak. Zaczynaj, Marcinie.
Czy pamiętasz, kiedy napisałaś pierwszy wiersz?
No to właściwie nie ja go napisałam. Znaczy dyktowałam babci.
Aha, bo jeszcze to nie pisałaś.
Czyli kiedy ułożyłaś pierwszy wiersz,
no,
nie
tak,
napisałaś.
Właśnie.
Pamiętasz go może?
No, niestety nie.
Ja mniej więcej pamiętam.
Tak?
To było coś takiego, że a propos tego, nie boję się, gdy ciemno jest. Mi się przypomniało. Zresztą skonsultowałem się z żoną. Ciemność, ciemność. Pan Bóg widzi ludzi jak przez lunetę i płacze, kiedy są źli, a cieszy się. Tam coś było o dobrych czynach. Dokładnie tego nie pamiętam. Nie mogłem tego odnaleźć, ale to było coś w tym stylu. Byliśmy zaskoczeni bardzo. To było.
Ale Weronika musiała mieć najwyżej 5 lat w takim razie, skoro jeszcze...
Mniej więcej na pewno.
Mniej więcej na pewno. Weroniko, pochwal się, bo o dobrych rzeczach tu się mówi w Katolickim Radio Podlasie. Pochwal się ten wiersz, który otworzył naszą dzisiejszą audycję o ślimakach, które nie zazdroszczą Biedronkom, że mają kropki, a one nie. Jaką, to jest jeden z trzech wierszy nagrodzonych na konkursie. O jaki konkurs chodziło i którą nagrodę dostałaś?
Znaczy, otrzymałam trzecie miejsce w tarnogórskim konkursie poezji, który odbył się już 16 raz na skalę ogólnopolską. Ja wzięłam w nim udział pierwszy raz, więc byłam niebywale zaskoczona tym wyróżnieniem.
Konkurs imienia księdza Jana Twardowskiego, tak. Trzeba dodać, więc...
Czy
chodziło o to, żeby napisać coś właśnie w stylu.
Aha, w takim
poezji.
Duchu.
Tak, w takim duchu. Takim duchu. W tej
prostocie. A czytasz Twardowskiego?
No, szczerze powiem, że nie przepadam za czytaniem poezji. Więc
wolisz
też
pisać.
Tak uważam, że mało jest ludzi, którzy są nastawieni na odbiór poezji.
Tak. A czy to, że twój tato jest aktorem, w jakikolwiek sposób, jak myślisz, kiedykolwiek wpłynęło na ciebie, że ty też chciałabyś tak recytować wiersze?
Ja może wejdę w słowo, przepraszam, może Weronika źle zrozumiała pytanie. Mówi, że nie przypada za odczytywaniem swojej poezji. Chodziło
nie,
o to, czy...
Nie, przypadam za czytaniem poezji innych także.
A jednak, widzicie, w naszych audycjach ojcowie poznają własne dzieci.
No bo poezja generalnie jest trudna w odbiorze. Ja zawsze kilka razy bywałem na wieczorach poetyckich i starałem się wsłuchać w to, co ktoś deklamuje, ale rzeczywiście zrozumieć intencje autora to czasami...
Mi to zawsze pamiętam na lekcji języka polskiego. Co autor chciał przez to powiedzieć?
Nie.
No to spytajmy autora, nie? Czego już nie ma, nie żyje.
Ale twoje, ten wiersz, który przed chwilą przeczytałaś, jest bardzo jasny i konkretny. I taki, no nie trzeba za bardzo się zastanawiać, co chciałaś powiedzieć przez to.
I powiedziałbym, że naprawdę wydaje mi się całkiem nieźle. Nie powiem, że dobrze, ale całkiem nieźle znam poezję księdza Jana Twardowskiego. Z jednej strony czuję ducha księdza Jana Twardowskiego, z drugiej nie czuję w tym żadnej imitacji, żadnego plagiatu. To czuję, że to jest twoje, to jest coś oryginalnego. Pamiętasz, kojarzysz, kiedy ci ten wiersz przyszedł? Czy to było na łące, czy to było w domu, czy to było po jakimś filmie, książce?
Nie przypadam za takim sztucznym inspirowaniem, że na przykład idę na łąkę, żeby napisać wiersz o przyrodzie. Po prostu ja piszę wiersze, ponieważ czuję taką potrzebę, nie żeby... Nie piszę wierszy specjalnie do konkursów, tylko czuję potrzebę wrażenia swoich uczuć właśnie przez pisanie wierszy.
I to się dzieje w różnych sytuacjach. To
no tak.
Może być cały miesiąc, że nic, a później siadasz i trzy napiszesz.
Dokładnie, na przykład w szkole na lekcjach też mi się zdarza o matematyce pisać na przykład.
Wiersze o matematyce?
Niestety.
A masz coś akurat pod ręką?
Nie, w tej chwili nie.
Rozumiem. Panie Darku, to jak to jest? Czy myśli pan jako tato, że wpływ pana, kontakt z teatrem, bo przecież i żona, pani Barbara, też jest, pracuje w teatrze, też jest związana ze sceną, konkretnie jeszcze jest właściwie grafikiem, tak dobrze
tak,
mówię? No i scenografem,
tak.
Prawda? Czy to może jakiś mieć wpływ na dziecko z pana obserwacji?
Ja mogę powiedzieć, że moja miłość do teatru zrodziła się z miłości do poezji. No to na pewno. Teatr poezji to było coś, co mnie bardzo zajmowało w liceum. I ja bardzo sobie cenię tę kondensację emocji i ten skrót, to co niesie poezja, to znaczy umiejętność takiego poskładania słów, że pomiędzy nimi można zmieścić bardzo dużo, że jest tam ogromna przestrzeń, ogromne... No to jest taki dar nazywania po imieniu rzeczy, które ja czuję, a które właśnie poeta... potrafi nazwać. I to jest dokładnie, ja to przyjmuję za swoje. To jest dla mnie najpiękniejsze w poezji. To właśnie umiejętność syntetycznego nazywania pewnych rzeczy. To jest dar, rzeczywiście. Moja miłość do aktorstwa zrodziła się właśnie z miłości do poezji. I Weronika może...
Weronika, czy ty widziałaś u taty tę miłość do poezji? Czy kiedykolwiek kojarzysz sobie, że widziałaś tatę właśnie takiego pasjonata, który widzi, że zupełnie zmienia mu się buzia, jak coś czyta. Chociaż może nie wiem, czy widzisz tatę czytającego wiersze.
No, to znaczy...
Bo gdzie? W radio nie widzisz taty?
No,
w teatrze rzadko pewnie bywasz na taty sztukach, bo tato gra w Łodzi, a teraz mieszkacie w Warszawie, więc...
To znaczy, zdarza się, że na przykład na jakichś koncertach tata deklamuje wiersze. No, ale muszę powiedzieć, że kiedyś tata mi czytał wiersze. No i to nie jest tak, że jestem tak nastawiona, że nie lubię czytać poezji, ale niektóre przyznam, że mnie troszkę nudzą.
Tato kiedyś tobie czytał poezję, tak?
Tak.
Wiesz, jak myśmy byli mali, tak jak ja, czy tutaj pan Piotr i twój tato, to były takie książeczki Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato, to nie pamiętam, żeby była, ale to
no,
dobrze,
to
jest
cała
tato...
Polska czytać.
Tak, tak. To jest bardzo rozwijające. Ja, znaczy my, nie tylko ja, żona też bardzo dużo czytała Weronice. Może nie poezji, no różnych rzeczy. I Weronika od małego lubi książki. Lubi czytać książki. Woli książkę niż telewizję. W tej chwili nie oglądamy telewizji, nie mamy telewizora.
Mamy telewizora, uwaga.
No tak, jesteśmy w radiu.
Znany, kojarzony z telewizją, mówi, nie mamy telewizora. To nie jest zabronione w radiu, akurat to jeszcze bardziej promuje radio.
Ja myślę, że to są dwa przeciwne bieguny obraz. Telewizja narzuca swoje wyobrażenie. Jesteśmy w kulturze obrazów, w kulturze szybkich zmian obrazów, komputer, telewizja, to jest... I to bardzo determinuje wyobraźnię i zabija wyobraźnię po prostu, bo coś narzuca i wyobraźnia wtedy jest spętana, nie może się rozwijać. Rozmawiałem kiedyś z panią od matematyki, która mówiła, że dzieci, to była a propos jakichś tam geometrycznych historii w szkole Weroniki, i pani mówi, że w ogóle dzisiaj dzieci mają problem z wyobraźnią przestrzenną. Nie potrafią na przykład poskładać, nie potrafią rozłożyć na sześcian, nie potrafią sobie tego wyobrazić, jak to jest, no bo to jest jakaś taka tendencja. Więc kultura obrazu zabija wyobraźnię, uważam. A Weronika miała od małego kontakt z książką. Dużo, dużo jej czytaliśmy i może gdzieś tutaj to jakoś teraz owocuje tym, że ona wie, że można się wyrażać w słowie i lubi to i cieszę się, że znajduje takie dla siebie taką formę ekspresji, nazywania swoich uczuć.
Weronika, a chciałabyś wydać tomik poezji swój?
To znaczy, mam już tyle, żeby można było to zrobić, ale właśnie zastanawiam się nad tym, jak będzie z odbiorem, ponieważ no... Uważam, że właśnie mało osób czyta poezję, więc...
Ale można zrobić chwyt marketingowy i poprosić tatę, żeby na wieczorze twoim czytał te wiersze. Chciałbyś tak?
To trochę nie fair.
Podmiot liryczny byłby, bo jest kobietą, więc nie wiem, czy to by...
Nie, no wiesz, nie, to jest fair. Często do każdej książki dodaje się opinię jakiegoś, nie wiem, jeżeli książka jest religijna, któregoś z biskupów, kardynałów, jeżeli książka jest o innej tematyce, jakiegoś historyka, czy kogoś, zależy.
Specjalisty
w danej dziedzinie. Także to nie byłoby tak nie fair. To by po prostu promował nie tyle ciebie, co to, co tworzysz. To jest z ciebie.
Mnie jeszcze zastanawia jedna rzecz, bo i w tym wierszu, który przed chwilą przeczytałaś, i w tym, który przytoczył twój tato, jest taki wspólny mianownik. Czyli generalnie mówiąc dobro, które ty zauważasz i nie jestem poetą, trudno mi słowo to ubrać teraz. Ale chodzi o generalnie to, czym człowiek powinien kierować się w życiu, żeby był szczęśliwy. Tutaj, żeby nie zazdrościć, tak, bo ślimaki nie zazdroszczą sobie muszli, bo wszyscy jesteśmy tacy sami. W poprzednim wierszu, że Pan Bóg nas ogląda, nawet jak jest ciemno, widzi, co robimy smuci się z naszych złych czynów. Więc tutaj jest taki wspólny mianownik tego wszystkiego. Czy ty wyniosłaś te przemyślenia z rozmów z rodzicami, nie wiem, z lekcji katechezy? No wiadomo, 5-letnia dziewczynka to katechezy jeszcze nie miała, ale na pewno wychowanie w domu pozwoliło na stworzenie takiego dzieła.
No tak, dużo właśnie rozmawiałam z rodzicami. Właśnie pamiętam, że nawet jak byłam mała, to byłam traktowana w domu bardzo poważnie i o wszystkim wspólnie rozmawialiśmy, więc...
To poszerzało twoje postrzeganie świata, pewną ocenę jego, oczywiście.
Pamiętam taką scenę, kiedy wtedy pracowałem w Radio Radom. Coś tam nagrywałem i była ze mną Weronika. Była malutka, miałem ją na rękach. i stał syntezator. I Weronika pyta, a co to za pianino? Bo dziadka było pianino takie po niemieckie. Ja mówię, że to jest syntezator, dźwięk jest przetwarzany elektronicznie, tam są przetworniki. I na to jedna z redaktorek mówi, a co ty tak dziecku tłumaczysz? Ja mówię, ale co ja mam jej powiedzieć, że tam siedzi taki mały krasnoludek i coś tam naciska? Mówię, tłumaczę tak, jak potrafię najlepiej. I tak było ze wszystkim, rzeczywiście. Odpowiadałem na wszystkie jej pytania najlepiej, jak potrafiłem, najbardziej wyczerpująco z całą wiedzą, jaką tylko posiadałem. Także rzeczywiście tutaj było...
I w ten sposób łagodnie przechodzimy do drugiej pary zaproszonej, do drugiego taty i dziecka tego taty, do pana Piotra i do syna Pawła, który swoją drogą też jest przecież, gdy mowa tutaj o tłumaczeniu dziecku, to pan Piotr również tu jest jak ryba w wodzie, ponieważ jest pedagogiem, jest wychowawcą. Swoją drogą był wychowawcą rozpoznawalnych medialnie braci Mroczków, także... którzy są rozpoznawalni w jednym z serialów telewizyjnych. Panie Piotrze, znamy się od wielu lat, ale przyjmuję oficjalną formułę to radio i nie wypada mi tak tykać poważnego człowieka. Znamy się ponad 20 lat, a to, co mnie urzeka tutaj w pana pracy, to, co wiemy o pracy zawodowej, to jedno, co słyszę od ludzi, ale też widzę jako ojca, jako tego, który zawsze dzieciom też znajduje czas, by wszystko tłumaczyć. Czy podziela pan tutaj, rozumiem, pogląd pana Darka, że w wychowaniu dziecka, czy w jakimś rozwoju jego osobowości, ale też i ducha, potrzebne jest poświęcenie czasu dla dziecka i to na pewno pomaga rozwinąć talent taki, jaki dziecko, powiedzmy, od Pana Boga ma i predyspozycje, które go później formułują jego ewentualnie życie przyszłe.
Zdecydowanie podzielam księdza zdanie i tutaj
przedmówcę
oczywiście. Małżonka też jest nauczycielką.
Też wychowania fizycznego.
Również tego samego przedmiotu nauczamy. Z tym, że może troszeczkę w innych warunkach, bo małżonka uczy w gimnazjum. Wiadomo, że to jest taki specyficzny okres dla młodzieży. I też te wnioski staramy się wspólnie analizować i przedkładać jak gdyby na wychowanie dzieci.
Waszych własnych dzieci.
Tak jest. A mamy nie tylko Pawełka, ale jeszcze mamy Madzię, która zdała do 6 klasy. Właśnie serdecznie ją pozdrawiamy, bo dzisiaj odebrała świadectwo z czerwonym paskiem. I mamy też najmłodszą Anię. I w stosunku do trójki wspaniałych dzieciaczków staramy się, podobnie jak tutaj pan Darek przedstawiał, bardzo dużo poświęcać czasu, to jest jedno, i ten czas odpowiednio zapewniać na rozmowę, wspólne przebywanie, wspólne radowanie się, ale też i wyciąganie wniosków, analizowanie jakichś gorszych postępków. Też staramy się czytać książki.
Też może. W domu macie, jeżeli macie telewizor, to taki mały, żeby się pod szafę schował. Ledwo ten z tych najmniejszych, jakie w ogóle wyprodukowano.
Dokładnie tak. Ten telewizor ma chyba 14 cali i około 15 lat.
Także tyle, i z tego powodu nie traci się nic.
Absolutnie nie. Absolutnie nie. A cieszymy się i naszą dumą jest taka biblioteczka domowa, która zawiera, no już dokładnie nie wiem, ale... ponad 1000 spokojnie książek, także
to już biblioteka.
To już jest naprawdę w niewielkim mieszkaniu, w jakim mieszka pan Piotr ze swoją rodziną, to jest naprawdę, czuję się jakby się było w bibliotece. Ale tutaj co chciałem powiedzieć, zaprosiliśmy was z tego względu, że w Pawle widać konkretne talenty. Oczywiście tych talentów jest wiele. W każdym dziecku, im jest na początku drogi, rodzice dostrzegają wiele różnych talentów. Natomiast tu się kształtuje pewne talenty, chociażby w związku ze sportem. Przed chwilą mówiła trochę Weronika, bardzo miała trudności z mówieniem o swoich sukcesach. Widać, że to jest w niej dostrzega się tą skromność i tą właśnie takie dziecięce trochę jeszcze zakłopotanie, jak to mówić o swoich sukcesach, to nam dorosłym łatwiej przychodzi, bo albo mamy do tego dystans, albo się chwalimy. Natomiast dzieci to widać tą prostotę i u Pawła podobnie, ale gdyby się mógł Pawle przemóc i powiedzieć, to, co według Ciebie uważasz, to, za co, jakie największe osiągnięcia masz, co sam najbardziej cenisz, bo jeżeli zaczniesz o tym opowiadać, to nie dlatego, żeby się, powiedzmy, tutaj przechwalać, tylko dlatego, że musiałeś wiele nad tym pracować, żeby do jakichś wyników dojść. A masz to przecież dopiero ile? 11 lat czy 10?
No 10.
10 skończone. Pawle, to co dla Ciebie jest największym sukcesem, gdy chodzi o tenis, bo tutaj konkretne są przełożenie na konkretne wyniki Twojej pracy.
Mój największy sukces to rok temu w grudniu wygrałem turniej w Warszawie. No, w ćwierćfinale pokonałem mistrza Mazowsza. No, w finale było bardzo trudno, można powiedzieć, ale wygrałem.
I to był chłopak w Twoim wieku, czy troszkę starszy?
Z Radomia, w moim wieku.
Ale też tutaj na regionalnych właściwie nie ma. W mieście i w okolicach, tutaj w województwie też naprawdę sporo mniejszych rangi sukcesów, prawda?
Tak.
Panie Piotrze.
Ostatni turniej Pawełka właśnie odbył się 13 czerwca. No i też Pawełek sobie dzielnie tutaj radził na terenie siedleckim. Ten turniej był w Siedlcach.
Ostatni turniej to dzisiaj był. Przed chwilą przyjechaliście prosto z turnieju.
Właściwie tak. Zwieńczyliśmy ten sezon, rok szkolny właściwie, taką talentiadą tenisową, w skład której były takie konkurencje sprawnościowe i turniej tenisowy, no, który Pawełek wygrał z kretesem.
No jak to jest? Jak to jest? Trzeba było, Paweł, Cię zmuszać do pierwszych treningów, czy się pchałeś, sam chciałeś?
Nie, pchałem się, sam tak? chciałem.
A kiedy się zacząłeś nudzić? Po miesiącu? Po pół roku?
Nigdy się nie zacząłem nudzić.
Tenisem nigdy się jeszcze nie znudziłeś? A ile lat już trzymasz rakietę w ręku? Od kiedy pierwszy raz uderzyłeś piłkę? No nie tak w pokoju, tylko na korcie. Może tato lepiej pamięta.
Zacząłem... Już trzymałem rakietę i już biegałam po sali, jak miałam 3 latkę. Już chciałam uderzać piłki, tam bawiłem się z tatą.
Ale to była taka dziecinna rakietka, czy...?
Tak, dziecinna.
Są takie specjalne, mniejsze.
Tak.
Piłeczki też.
Piłeczki mniejsze, siatkę niżej się zawiesza.
Dokładnie tak.
Mniejsze pole.
Piłki są gąbczaste, tak, kolorowe, sprzęt lżejszy, mniejszy, taki stosowny do parametrów wysokościowych dziecka.
No i jak to jest z tym talentem? Czy to było tak, że przy okazji zajęć na WF-ie, czy zajęć z uczniami, którzy brali lekcje u pana Piotra, po prostu syn nudząc się wziął do ręki tą rakietę i zaczął ćwiczyć? Czy to tata powiedział, musisz tutaj grać, bo to ogólnie rozwojowe jest dobrze? Jak to było?
Nigdy nie było tego słowa, musisz. U syna to było naturalne. Powiem tak, że w żargonie sportowym mówi się, że to jest skaza, że tak powiem, ponieważ małżonka jest UEFistką i ja również. I te dzieci są jak gdyby częściowo, przynajmniej genetycznie obciążone takim ładunkiem ruchowym.
To tam w domu musi być nieźle, bo wszyscy się tak ruszają.
Tak. Z tymi książkami.
Często Pawełek bywał na zajęciach z wychowania fizycznego i u małżonki, i u mnie, i brał aktywny, normalny udział. W tamtym roku, czy 2 lata temu nawet, aż się obawiałem o Pawła, bo on zaczął chodzić na zajęcia z koszykówki, ale w swoim przedziale wiekowym, i przyszedł do licealistów. Tam byli chłopcy no, o wysokości 1,90 m kilka. No i było ich bodajże 9, brakowało jeszcze jednego do skompletowania składu. Paweł mówi, że on chce grać, więc chłopcy mówią, oczywiście, no to się dzielimy z Pawłem. Ja mówię, nie, no panowie, no bo zadepczecie mi syna, prawda? Mam na razie jedynego i to kochanego.
Czyli jakby miał pan 2, to by można było zadeptać, tak?
Nie.
Nie, nie. I Pawełek oczywiście rezolutnie podchodzi do tych spraw sportowych, do gier i mówi, że tatusia, chcę grać. No i pozwoliłem jemu grać. Pamiętam, w tym takim krótkim sparingu zdobył 8 punktów bez żadnych tam for ze strony chłopców. Także to wzbudziło we mnie taki pewien podziw. Praktycznie na wielu zajęciach takich ruchowych ma niesamowitą łatwość zapamiętywania nowych elementów, o dużym stopniu trudności. Powiem, że w tym wieku Paweł pływa świetnie trzema stylami, z czwartym jeszcze w dalszym ciągu walczymy z delfinem. Gra w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę ręczną, nożną, w nich hokeja.
No dobrze, to wiemy.
Podstawy gimnastyczne, także to jest taka baza.
Tak, tak. Ale wiemy, że tutaj tato nie przymusza Weroniki, bo to jest z talentem, to jest tak, że on po prostu gdzieś jest uśpiony i się któregoś dnia rano budzi i mówi pisz, pisz, i Weronika zaczyna pisać. No, a gdy chodzi o tę dyscyplinę, o tę dziedzinę życia, to trzeba powiedzieć, albo nie trzeba, ale wstawaj, idziemy na trening. Ile tego treningu ma? I czy tato mobilizuje syna? No, domyślamy się, że nie mobilizuje, bo synowi się jeszcze to nie znudziło. Ile tych treningów ma? Jak dużo, żeby dojść, żeby takie wyniki osiągnąć w tygodniu?
Właśnie często, jak jesteśmy na turniejach, rozmawiam ze znajomymi trenerami, właściwie oni zadają pytania, skąd Paweł ma taką łatwość uderzeń, poruszania się, skąd ma taką dobrą koordynację, czucie piłki, czucie uderzeń. I właśnie no, kwintesencją jest taka podstawowa baza ruchowa, wszechstronność. To jest baza do tego, żeby móc się wspiąć wyżej w tej piramidzie i szukać sobie specjalizacji. Mhm. Czy załóżmy w przyszłości chciałby być koszykarzem, piłkarzem, tenisistą, czy tenisistą stołowym, to, że...
No tak, raczej czyli tenis nie jest celem, tak?
Nie, nie. Celem naszym jest kształtowanie osobowości, a sport ma pomóc jemu.
To ile przeznaczacie czasu na zajęcia ruchowe w tygodniu?
Już mówię konkretnie.
Pozalekcyjne.
Wzbudza niesamowity podziw, jak można.
Czy zaskoczenie.
I zaskoczenie zarazem. Pawełek zaczął od zerówki, czyli miał 6 lat i przez pierwszy rok zajęcia trwały 45 minut.
Tygodniowa.
W tygodniu. Po czym od pierwszej klasy do chwili obecnej trenujemy w dalszym ciągu raz w tygodniu, z tym, że się zwiększyła ilość czasowa, godzinna jest jednostka treningowa. Ale oprócz tej godziny to on ma kilkanaście godzin zajęć takich dodatkowych.
Koszykówka.
Właśnie jak koszykówka, tenis stołowy.
Mówicie o tenisie, że tylko godzinkę w tygodniu.
Tak, tak.
Dobrze, no i tutaj Marcin wywołał pytanie, które ja chciałem jeszcze troszeczkę oszczędzić, ale teraz jest pytanie, będziemy pytać tatusiów, może chwila przerwy, muzyki, będziemy pytać tatusiów, jak to jest z tym, jakie jest wasze zdanie na temat chorych ambicji rodziców i również na ten temat chcę was zapytać, czy chcielibyście, żeby wasze dzieci poszły w wasze ślady?
Umywaj ją,
Nasze kolejne wejście rozpoczniemy od SMS-a, który dostaliśmy. Jest dość długi. Mój ojciec w młodości uczył się gry na akordeonie przez 2 lata. Rzucił później szkołę, bo jak stwierdził, nie ma talentu. Problem tkwi w tym, że ja i mój brat ten talent musimy mieć. Owszem, mamy go, wiemy to od ludzi z Akademii Muzycznej z Warszawy czy Lublina, ale dlaczego akordeon? Byłam 7 lat zmuszana do gry na tym instrumencie i szczerze mam go już dość. Cieszę się jednak, że mogłam kształcić się w kierunku muzyki, ćwiczyć głos, ale akordeon przeprawia mnie przynajmniej o dreszcze. Bóg sprawił, że przed tym, gdy jako dziecko nauczyłam się mówić, podobno już śpiewałam. Dziękuję mu za to, że mogę kształcić się dalej w AG. Dziękuję panu za ten talent, ale mam straszny uraz do mojego ojca za to, że nie pozwolił mi wybrać instrumentu, tylko narzucił mi wręcz swoją wolę. Moje nauczanie w szkole muzycznej zakończyło się w tym roku, ponieważ nie zdołałam przekroczyć bariery. Nie potrafiłam zaakceptować swojego instrumentu. Trochę szkoda. Takiego SMS-a dostaliśmy.
No bardzo piękny SMS, prowokujący oczywiście, ale pokazujący, że problem jest i że my chcieliśmy w tej audycji po części ten problem poruszyć. Problem ambicji rodziców, jeżeli są to ambicje tego typu, to chorych ambicji. Oczywiście to jest punkt widzenia córki, ale trzeba uszanować, bo chodzi tutaj o kogoś, kto już ma dzisiaj 18 lat, a zatem ma jakieś, powiedzmy, ma prawo do wyrażenia swoich uczuć, tym bardziej, że tu chodzi o coś bardzo wewnętrznego. Tu nie chodzi o to, że masz się nauczyć matematyki, słupków, bo to generalnie jest potrzebne, albo masz się nauczyć dobrze pisać po polsku. To wszyscy mają się tego nauczyć, ale grać na akordeonie wcale wszyscy nie muszą. Ja też znam taki przypadek w mojej jakiejś dalekiej rodzinie, gdzie rodzice chcieli. Mama chciała chciała bardzo, żeby córka grała pięknie na fortepianie i ją męczyła i ta córka zagrała na fortepianie. Ale to było dziecko, wszyscy zgodnie twierdzili, że ona nie miała słuchu muzycznego, ale ciężką pracę ta dziewczyna nauczyła się grać i uczy w szkole muzycznej. Trudno, niektórzy może powiedzą, jak to bez słuchu muzycznego. Nie wiem, może tak wyćwiczyła tę ciężką pracę, że nauczyła się.
Ale jest też druga strona medalu. Ja na przykład żałuję, że mnie nikt nie posłał do szkoły muzycznej.
To tak, ja też. Tak. Dlatego posłaliśmy Weronikę z kolei.
No tak. Ale, no i co, powiedz się właśnie na ten temat.
Weronika chodziła na fortepian z tym, że 3 lata, z tym, że tam był taki moment, w pewnym momencie takich dużych nacisków. Ja pamiętam taką sytuację przed egzaminem. Strasznie to było wszystko stresujące dla tych dzieci. Ja tak stałem, sam przeżywałem duże stresy w szkole teatralnej. Każdy egzamin to był stres, komisja. I tak patrzyłem na te matki, na te dzieci stojące przed tą salą, czekające w tych pięknych ubrankach. I tak powiedziałem, jak mi się wyrwał, biedne dzieci, będę miały dosyć fortepianu, mnie nigdy po tej szkole nie dotknął po instrumentu. I nagle jedna z matek się odezwała, tak, tak, ma pan rację, ja 10 lat chodziłam do szkoły i teraz nie patrzę w ogóle na instrument. Więc Weronika przerwała w pewnym momencie tę szkołę. Bo stwierdziliśmy, ja nawet rozmawiałem z panią, że wie pani, mi nie zależy na tym, żeby ona miała jakieś wyniki wielkie. Chodzi mi o to, żeby miała radość z tego grania, może mieć 3. A tam niestety była taka presja straszna na wynik. I to jest w tym szkolnictwie, to jest nie tak. To ma być szkoła, która rozwija ogólnie, ale tam był za duży nacisk. I w końcu teraz Weronika wraca z kolei do gitary. Sama chce się uczyć. Sama chwyta za instrument. Pyta mnie. I to już jest troszkę inaczej, jakby z innej strony. Natomiast nauka muzyki, to gdzieś był nasz impuls. I tutaj wracam do tego SMS-a, który przyszedł, który czytaliśmy na początku, gdzie jest napisane, prawda? Dlaczego akordeon? A ja mówię, ale można by spytać, dlaczego uczył muzyki, tak? Czyli to, że uczył muzyki, było dobre. Akurat na akordeonie, nie wiem, może akurat miał akordeon w domu, może potrafił na nim grać. A obok, że uczył w ogóle muzyki. I zostało to tej osobie, która przysłała, tej pani, tak? Została ta miłość do muzyki. Dalej się kształci. Ma wstręt do instrumentu, ale za to ma zamiłowanie do czegoś innego. Więc Weronika zostawiła fortepian, ale teraz ma...
Bierze się zamiłowanie
do gitary. Więc gdzieś ta miłość do muzyki została. Gdzieś w tym... oczywiście naciski nie są czymś dobrym, aczkolwiek z drugiej strony, w pewnym momencie jakby dziecko musi wiedzieć, że jeżeli chce coś osiągnąć, to jakaś tam systematyczna praca musi się pojawić. Gdyby nie było treningów, prawda, tenisa, nie byłoby tych
wyników.
Tych wyników. No to nie ma siły.
Ale wasza osobista opinia, bo postawiłem to pytanie, zasygnalizowałem przed przerwą muzyczną. Panie Darku, panie Piotrze, chcielibyście, żeby wasze dzieci robiły to samo, co wy robicie akurat?
Ja powiem tak, że z żoną rozmawiamy często na te tematy. Żona jest kilkunastokrotną mistrzynią Polski w biegach na orientację byłą. Reprezentowała Polskę w Pucharach Świata, na Mistrzostwach Świata. I poruszamy te tematy w domu. Uważamy, że jednak decyzja ostateczna należałaby do dziecka. My możemy zainspirować, pomóc organizacyjnie, czy też częściowo finansowo, czy też merytorycznie, ale to niech dziecko dokona tego wyboru. Możemy też z nim prowadzić jakieś negocjacje, rozmowy, że widzimy jego w tym, że jest utalentowany, idź tą drogą, bardzo byśmy chcieli, ale nie chcielibyśmy absolutnie przymuszać.
Bo patrząc i słysząc tutaj, nawet w dzisiejszej audycji, z tego co Pan mówi, jeżeli Paweł raptem, Pana syn, Paweł raptem ma godzinę dziennie zajęć, godzinę tygodniowe zajęć z tenisa, to pokazuje to wszystko, że mimo takich osiągnięć Pan nie katuje dziecka i nie ma zamiaru z niego zrobić gwiazdy, wstawić go na czołówki, na szczyty ATP, czyli światowej listy najlepszych tenisistów. I
powiem tak, że
widać, że jest to robione z dużym rozsądkiem i rozwagą.
Właśnie o to chodzi, żeby ten rozwój był taki racjonalny, żeby przede wszystkim zgodnie z taką maksymą medyczną nie szkodzić, prawda? A wręcz przeciwnie, zarażać tym bodźcem pozytywnym. Dzieci, są takie tendencje obecnie w tenisie panujące, myślę, że w innych dziedzinach też, że ten wiek inicjacji znacznie się obniżył. W tenisie dzieci się już uczą od trzeciego roku życia. W środowiskach na zachodzie Europy, a nawet i w Polsce są już przedszkola tenisowe. Trzeci, czwarty rok życia. Mówi się, że już pięciolatki to już są spalone, że tak powiem, jeżeli chodzi o przyszłość zawodową. I tutaj chodzi o to, żeby dużo czytać, rozmawiać, analizować najnowsze trendy, ale oczywiście mając na uwadze dobro rozwoju biologicznego, fizycznego, psychicznego, prawda, dziecka, to czy ono będzie w przyszłości dobrym piłkarzem, muzykiem, poetą, lekarzem, prawnikiem, to jest właśnie ta podstawa rodząca się w domu, w tym klimacie. Jeżeli to jest racjonalnie prowadzone dziecko, to ono będzie, nawet jak się zniechęci, to po iluś latach może się jakiś tam bodziec wewnętrzny odezwać, może będzie też samo kontynuowało. Nie ma takiej przeszkody, żeby to uczynić w późniejszym wieku. Może też i przelać na kolejne pokolenie. Tak z pokolenia na pokolenie nieraz powielamy takie sprawy.
Ale to jest ważne, co Pan powiedział o tym pielęgnowaniu. Ja myślę, że trzeba przyglądać się dziecku też właśnie, bo jeżeli ono na przykład, jeśli widzimy, że ono wyraźnie nie chce, czy do czegoś ma jakiś wstręt czy niechęć, to żeby tego na siebie nie robić, bo to prędzej czy później obróci się przeciwko dziecku. Natomiast w ogóle pielęgnowanie jakiegokolwiek talentu, czy to będzie talent do tenisa, czy do poezji, czy do muzyki, myślę, że tu o to chodzi, żeby postarać się zobaczyć, co to dziecko, jaką ono ma pasję, co sprawia mu przyjemność, co sprawia, że ono chętnie to robi. Żeby pielęgnowanie talentu jest jakby, uczy pewnej samodyscypliny, uczy rozumieć to, że jakaś praca włożona procentuje, no? że nic w życiu nie przychodzi za darmo. Tak. I potem, czy dziecko będzie wielkim sportowcem, czy będzie lekarzem, czy adwokatem, czy to już później można się nagle okazać, że w pewnym momencie zrobi jakiś zwrot i nagle zapowiada się świetnie w sporcie, a teraz jest świetnym, ale na pewno myślę, że to jest taka świetna szkoła samodyscypliny. Tak jak w przypadku Weroniki, no, Weronika też ma, muszę się pochwalić za sobą, sukces sportowy Mistrzostwa Warszawy piłce ręcznej z klasy w podstawówce. Tak, jednym punktem dziewczyny wygrały. I pamiętam, że teraz jej brakuje troszkę w gimnazjum tego reżimu, który miała w podstawówce. Codziennie, deszcz nie deszcz, biegi dwie godziny dziennie i jakoś później to owocowało w wakacje świetną kondycją i tak dalej. Więc ten reżim zawsze gdzieś tam oczywiście było tak, że może mniej się chciało, czy może człowiek bardziej był taki jakiś no, bardziej czy mniej skory do tej pracy, jednak ta systematyczna praca była i powstał pewien rytm, który sprawiał, że człowiek nagle zaczął w ten rytm wchodzić i doceniać to.
Później i tu jest jeszcze może przełożyć na inne właśnie potem zainteresowania, tak. Prawda?
Natomiast kiedy my sobie coś wymyślimy, że powiedzmy moje dziecko będzie tym, bo ja nie mogłem na przykład w życiu, zawsze chciałem grać powiedzmy na jakimś instrumencie i nigdy tego nie potrafię, to teraz moje dziecko będzie za mnie. Czasem taki mechanizm gdzieś nawet podświadomie w rodzicach funkcjonuje. Ja to też widziałem właśnie, kiedy Weronika chodziła do szkoły muzycznej w niektórych matkach, że po prostu to była taka, że dziecko już miało dosyć, a matka, no koniecznie, musisz. To chyba nie jest dobre, bo nic na siłę, bo może zniechęcić do wszelkiej jakiejś pracy,
czyli,
do wszelkiego wysiłku.
Rozumiemy już, że na pewno nie namawiacie dzieci, żeby została Weronika aktorką.
No właśnie, takie było pytanie.
Poefistą. No to odwrotnie. Czy byście odradzali, czy pan Darek by odradzał Weronice, by poszła do szkoły teatralnej, a pan Piotr odradzał Pawełkowi, by poszedł na WF?
Znaczy, ja bym Weronice odradzał, ja bym nie chciał, żeby była aktorką, ale też powiedziałem, że z żoną rozmawiamy, czy tam czasami ludzie mnie też o to pytają. Ja mówię, ja jeżeli zechcę, przecież ja jej nie powstrzymam. Ja tylko mogę chcieć, mogę nie chcieć. To jest moja opinia, tak? Że nie, bo uważam, że to jest za duży koszt emocjonalny na przykład.
Piotrze?
Jeżeli Paweł by zrozumiał sens swojego życia, sens powołania i świetnie widział się w tym pięknym, aczkolwiek bardzo trudnym w tych czasach zawodzie, no to bym jego wspierał, te poczynania.
A gdyby Paweł się uparł i powiedział, tato, zobacz w telewizji na tych ludzi, takie występy, taka radość, takie wyniki, to daje satysfakcję. Potem mnie tyle uczyłeś, żebym teraz przestał ćwiczyć. Chcę być zawodowym tenisistą.
Ale właśnie o tym rozmawiamy i też pokazuję jemu takie filmiki, gdzie są wszelkiego rodzaju urazy w różnych dyscyplinach, żeby zwrócić uwagę na ten proces dydaktyczny, który prowadzimy z nim, czyli na właściwą rozgrzewkę, zapobiegliwość przed urazami, po to, żeby zachował zdrowie i radość z uprawiania. Dokładnie tak.
Panowie, a co, jak reagujecie na takie SMS-y, na takie słowa, nie tylko SMS-y? Piękny i bardzo mądry wiersz o ślimakach. Gratuluję, Weroniko, pielęgnuj swój talent i pisz dalej. Pozdrawiam, Małgorzata z Siedlec, nauczycielka. Albo gratulacje mistrzostwa, nie wiem, Mazowsza, prawda, w tenisie. Rośnie się wtedy, prawda?
Kochana córeczka, synek, troszkę w głowie.
I być może te takie chwile są motywacją do tego, żeby te dzieci jednak tam motywować do bycia najlepszym.
Pojawiają się u nas właśnie też takie myśli, ale przechodząc też jakąś tam karierę zawodniczą, wiem, ile czynników wpływa na osiągnięcie tego sukcesu i że jeden jakiś mały niuans może zniweczyć tok prowadzonych zajęć przez nawet lata, że tak powiem. Bo załóżmy, ktoś już jest 50. graczem na świecie, wygrywa z graczami z pierwszej dziesiątki. Wydaje się, że chwila, moment, za miesiąc, za pół roku będzie w pierwszej dziesiątce i skręci sobie staw skokowy, a nie daj Boże kolanowy. I kariera pozostaje na jakiś czas, że tak powiem, zawieszona, zamrożona. Potem ciężko się odbudować psychicznie, też fizycznie. Gorzej fizycznie nawet, prawda?
Weźmy jest przykład Marka Piotrowskiego, mistrza świata w kickboxingu, który w tej chwili bardzo poważnie choruje. I teraz jest człowiekiem, który mimo to trenuje młodych ludzi. Nawet powstał o nim film, tak? Wojownik. W sensie. Nie widziałem tego filmu, ale czytałem ten temat. No i to jest właśnie takie, nagle załamanie kariery u samego szczytu, kiedy już wydawało się, że wszystko przed nim i nagle człowiek się nie załamał, ale tak jak pan mówi, to jest właśnie był to jakiś niuans, coś się stało, nagle, że...
Są to czynniki raz niezależne.
Raz się odwraca, tak? To niuans albo nie.
Dokładnie. A zawodnik powinien być przygotowany też i na taką ewentualność. Myślę, że w innych dziedzinach życia...
Czyli, że nawet jeżeli przestaniemy być zawodnikiem, to gdzieś tam człowieczeństwo nasze to jest to, co nas stanowi, prawda? To już jesteśmy wartością jakby niezależnie od tego, czy jesteśmy gdzieś na szczycie, czy nie. Po prostu gdzieś tam wewnętrznie, że nasza wartość nie jest w tym tak naprawdę, co my potrafimy robić, tylko jakimi jesteśmy
ludźmi. Dokładnie. I to zaplecze takie ogólne, bym powiedział, naukowe, intelektualne. To jest taka baza.
Mi się dzisiaj spodobało to, co usłyszałem z pana Darka, ponieważ przed dzisiejszą audycją mieliśmy takie spotkanie, takie warsztaty teatralne z grupą młodych ludzi, z Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej, grupą młodych ludzi, którzy właśnie rozwijają swój talent właśnie komunikacji, przekazania jakiegoś orędzia ewangelizacyjnego, bo to na służbie ma być ewangelizacji właśnie w formie teatru, pantomimy, innych form etiud ewangelizacyjnych, tańca, muzyki. I wtedy na koniec tych warsztatów dzisiaj popołudniowego, takiego wieczornego spotkania, pan Darek powiedział pierwszą zasadniczą rzecz, ostatnim pytaniem, jakie sobie stawiacie, kiedy macie wyjść na scenę, to jest jak? A przede wszystkim mówcie...
Co? Po co?
Może pan to rozwinąć? Dla słuchaczy? Co to, dlaczego nie jak, lecz co? Bo to jest związane z tym wychodzeniem na kod, z tym wychodzeniem do mikrofonu, by coś przeczytać, by powiedzieć swoją poezję.
Myślimy o formie tego i o tym, jak to zrobić. Szukamy formy, a treść schodzi na dalszy plan. No to jest jakby wychodzenie od jak, tak? Mam coś zrobić teraz, jak to zrobić, żeby to było. I zaraz w podtekście pytania jak, jest to właśnie, jak wypadnę, jak to będzie wyglądało, jak to zostanie odebrane. Forma jest na końcu, forma jest pochodną treści. No, najważniejsza jest treść. Co? Po co mówię? Jeżeli mówię coś, jeżeli wychodzę, żeby czytać poezję, czy żeby mówić, czy wychodzę na scenę.
Czy do kazania?
Co ja chcę powiedzieć? Czy do kazania? Tak. Co ja chcę ludziom przekazać? Co chcę im dziś powiedzieć? Dzisiaj, tak? Jak kapłan wychodzi. Ja też to odbieram osobiście jako słuchający Słowa Bożego. No, kiedy słuchający homilii, tak? Kiedy kapłan mówi, tak ostatnio słuchałem, no dziś chodziłem i cały dzień chodziło mi po głowie takie pytanie i to wszystko w związku z czytaniem dzisiejszym. I tutaj słyszę osobiste świadectwo człowieka, dla którego najważniejsze jest to, co on ma dzisiaj do powiedzenia ludziom i że bardzo chce to powiedzieć, chce to przekazać. A akurat miał wady wymowy, co w ogóle nic nie przeszkadzało, prawda? Wady wymowy człowieka, który wydawało się, no mówi do ludzi. Niemniej ta wada zupełnie nie miała żadnego znaczenia. Gdyby ktoś wyszedł od formy, to powiedziałbym, chłopie, co ty się tam pchasz na tę mównicę? Przecież ty masz wadę wymowy, tak?
A co najciekawsze, święty Paweł miał wadę wymowy, ponieważ w jednym z jego listów on sam pisze, niewprawny jestem w słowie, ale jednak, i tutaj pisze o swojej misji, także zresztą Mojżesz też miał trudności z mówieniem i dlatego potrzebował Aarona, jeden z pięciu wymówek, gdy Bóg go powoływał, by poszedł do Faraona, także wielu proroków miało, mężów Bożych miało wadę wymowy, ale nie zastanawiali się jak, ważne tak, co ważne Bóg chce przez nich przekazać. Także piękne to jest.
Wtedy ta forma jest pochodną i służy treści.
Kolejne SMS-y docierają. Już, ja szukam w Piśmie Świętym takiego fragmentu, ale nie wiem, czy go zdążę znaleźć. Każdy z nas ma marzenia. Chciałby grać na gitarze czy innym instrumencie, rozwijać pasję, ale nie każdego na to stać i nie każdy ma wsparcie wśród najbliższych. Niektórzy mają tylko marzenia i tylko dla siebie i są dla innych, ale nie mają nikogo dla siebie. I jeszcze jeden SMS. Dziękuję za ten temat. Warto też dodać, że często występuje sytuacja, gdy rodzice dają dziecku wolną rękę i dziecko niemotywowane może swój talent zmarnować. Iwona do nas napisała.
No właśnie, niemotywowane.
Od tego pierwszego zacznijmy, tak? Mhm. Jeżeli kto to napisał, jeżeli to napisał młody człowiek, dziecko, które czuje, że ma jakiś talent, chciałby go rozwijać, może poszukaj kogoś w swoim środowisku, poszukaj kogoś w szkole, nauczyciela, kogoś, z kim można porozmawiać, spróbuj odnaleźć bratnią duszę, spróbuj, no ja wiem, że nie jest to łatwe. Też miałem takie w młodości w szkole podstawowej, chciałem koniecznie należeć do teatru poezji, do którego który prowadzili licealiści. No w końcu poszedłem do nich, zdobyłem się na odwagę. Oni powiedzieli, dobra, słuchaj, przyjdź tutaj za 2 lata. No, czekałem cierpliwie 2 lata, przyszedłem za 2 lata.
Co,
ale jakieś tam kontakty z nimi, tak. Spróbuj znaleźć bratnią duszę, spróbuj z kimś o tym porozmawiać, z kimś, niekoniecznie kto zajmuje się tą dziedziną, którą chciałbyś uprawiać, czy chciałabyś uprawiać. Może w szkole jest teatr, może jest instruktor teatralny, który prowadzi teatr, może jest ktoś, kto trenuje sportowców i jest człowiekiem, który właśnie przekazuje młodym ludziom jakieś wartości. Spróbuj z nim pogadać, może znajdzie się, może pomoże ci znaleźć kogoś, kto jakoś mógłby cię wesprzeć i pomóc ci zrealizować twoje marzenia.
A odnośnie drugiego pytania?
Już przypominam.
Czasami rodzice nie motywują.
A i można zmarnować talent, tak.
Ja myślę, że chciałem to powiedzieć na końcu, ale powiem teraz, bo boję się, że zapomnę. Ja mam, my dzisiaj, Marcinie, gościmy w studio i wy, drodzy słuchacze, dwóch ludzi, dwóch ojców, którzy przede wszystkim motywują swoim własnym świadectwem, swoją pasją. Myślę, że Marcinie, że się zgodzisz.
To dokładnie jest, tak.
To jest to, że pierwsza motywacja to zobaczyć ten żar tego, co się robi w oczach ojca własnego, czy mamy, no, w oczach rodziców, że oni to robią przede wszystkim nie dla kasy, przede wszystkim nie dla jakiegoś tam zrealizowania siebie w znaczeniu takiego zaistnienia gdzieś pomiędzy ludźmi, tylko po prostu, bo to kochają. Bez względu na to, ile ich to kosztuje, bo to kochają. I chyba to było, chyba, no powiedzcie, no to...
Tak, pan Piotr powiedział o takiej pewnej skazie, tak? Więc ja myślę, że po prostu małe dziecko, widząc, że tatuś zajmuje się czymś, no to ono w naturalny sposób myśli, że bycie dorosłym na tym polega, żeby robić akurat to, co robi tatuś, no bo też na tej zasadzie dzieci naśladują po prostu, to jest normalne, to jest normalne.
Dorośli robią to, co robi tato, tak.
Tak, tak, to jest też sprawa obrazu ojca, jaki się
miał. Wzrastają właśnie w tym środowisku, w tym duchu, w tym klimacie, tak. Jak się przebywa na zawodach sportowych, gdzieś tam wyjeżdża się na obozy, prawda, przebywa się z młodzieżą, to dzieci tak naturalnie to chłoną, to jest naprawdę i to jest dla nich takie motywujące i też jak są dobrze przyjmowane przez starsze grupy, właśnie młodzież, mówię, chodź młody, zagrasz i potem nie ma tych barier, prawda, i one wychodzą na boisko i nie ma żadnych barier takich psychologicznych, prawda, i same potem są takimi świadkami, inspirują kolegów z klasy, z innych środowisk, innych podwórek, chodźcie, zagramy, wiecie, jak fajnie jest, a co z tego, że jesteś młodszy, czy starszy, czy jesteś dziewczyną, chłopakiem, gramy razem, wspólnie się bawimy, spędzamy ten czas na wesoło, nie?
To teraz powiedzmy o trochę trudniejszych rzeczach jeszcze. Czy mamy tutaj tatusiów, specjalistów w swoich dziedzinach, no powiedzmy, żyjących tym, co robią? Czy zdarzyło się tobie, Weroniko, Pawle, w ogóle, jak przyjmujecie jakiekolwiek uwagi na temat tego, co akurat, z czym jest związana nasza audycja? Pawełku, lubisz, jak tato cię poprawia, jak ci mówi, Paweł, to źle zrobiłeś. Czy słyszysz kiedykolwiek, że tato do ciebie mówi, to źle zrobiłeś, czy tylko ciebie chwali?
No bo słyszę, jak mówisz, co źle zrobiłem.
I co, wnerwia ciebie to trochę? Czy to zależy, jak tato mówi? Jak to słyszysz? Zazwyczaj czy rozumiesz taką przyjacielską radę, czy czasami masz dosyć? No czemu on w kółko to mówi?
Czasami mam dosyć, a czasami chcę się poprawić. Chcę naprawić ten błąd.
Aha, i rozumiesz, że to dla twojego dobra, tak? Czyli nie traktujesz tej uwagi, że to jest coś, co tato ma, jest zdenerwowany i musi to ciągle wytykać, bo to nie jest tak, że tylko tato ci mówi, masz to poprawić, tak. Masz to poprawić, czy mówi tak, tato trochę dobrze, ale trochę poprawia, ale też i chwali.
Tak.
Tak? Częściej chwali, czy częściej tutaj wytyka ci błędy?
No, chyba częściej wytyka błędy.
Tak, i to cię mobilizuje, czy zniechęca?
Mobilizuje.
Weronika, zdarzyło ci się, że tato coś powiedział, Weronika, nie tak się czyta wiersz albo poezję, no, albo...
Znaczy, wiesz, bardzo co, często. Tym,
bardzo często?
Tak, na przykład...
I co? Zabierz się
zaczytać poezję?
Nie mówię matematyka, tylko matematyka. Aha. To się robi czasem ciut irytujące.
Fizyka.
Wolisz mówić po staremu.
No nie, no ale... To prawda, że bardzo cenię sobie obiektywne opinie, tylko zależy, jak ktoś je powie. Kiedyś chciałam się dowiedzieć, co naprawdę tata myśli. Napisałam jakieś dzieło, to chyba była piosenka. I powiedziałam tacie, że to nie napisałam ja. No i dowiedziałam się, co naprawdę o tym myśli. Nie bardzo mi się podobało.
A to dobre było!
To było bezpieczne. Prawda mi się zrobiła odrobinę, że tak powiem, głupio, jak mu powiedziałam.
Nie, powiedziałem pewnie, po prostu, że ja nie bardzo rozumiem, o czym to jest, bo jakoś tak...
Czyli, aha, czyli w przypadku twojego taty to raczej chodzi o sposób mówienia, wyrażania się, tak? Jest korygowanie dużo częstsze niż z mamy strony, tak?
Znaczy, mama to też muszę powiedzieć, że zawsze jest szczera, no i mówi, jak coś jej się podoba, to podoba, nie, to nie, ale też to sobie bardzo cenię. Wolę na przykład usłyszeć prawdę, niż żeby później ktoś inny mi to powiedział.
A Paweł, czy ty widzisz się na finałach Mistrzostw Świata albo gdzieś na Olimpiadzie i jak odbierasz złoty medal?
Chciałbym.
Mhm. A Weronika, a ty widzisz się na przykład odbierającą literacką Nagrodę Nobla, tak jak Wisława Szymborska na przykład?
Znaczy, no nie wiem, czy w tę stronę szłaś. Czy właśnie uważam, że ważne jest, żeby mieć więcej zainteresowań, bo jeśli jedno, że tak powiem, nie wypali, no to wtedy można się załamać. Warto mieć taki drugi plan.
Bo jak tak, drugą
awaryjnie.
Bo inaczej jak gdyby świat runie, nie? Jak się ma tylko jedno i tutaj widać i...
No, ale to też o marzenia chyba było pytanie, o marzenia, tak? O to. Mhm. I to jednak jest też coś, co nas gdzieś tam popycha, gdzieś nas motywuje, gdzieś nas przyciąga, tak? Znaczy, i jest rodzaj motywacji, tak?
I dlatego dokładnie. Z tymi marzeniami mam związane ostatnie moje pytanie, prawdopodobnie w audycji, która pomału dobiega końca. Pytanie do najmłodszych słuchaczy. Jeszcze raz powiem, że gościmy właściwie najmłodszych słuchaczy w naszym radiu. Może ktoś tam był z gimnazjum, z drugiej, z trzeciej klasy bardziej. Jest, jak wspomnieliśmy, Weronika zdała do drugiej klasy, Pawełek zdał do czwartej. Powiedzcie, no to gdy chodzi o marzenia, a kim wy chcecie na dzień dzisiejszy zostać?
Nie.
Ja mogę powiedzieć, że Weronika, kiedy była mała, to chciała najpierw być szpiegiem.
Szpiegiem?
Potem zakonnicą, potem weterynarzem, tak to było.
Dobrze, a teraz, kiedy jest w szkole katolickiej sióstr zakonnych, nie chce zostać sióstr zakonną.
Nie, nie, księdzem została bardzo chętnie.
Księdzem by została.
O tym napisała wiersz.
Ale absolutnie. Nie.
Proszę? No to co, Weronika?
No cóż, no...
Na dzień dzisiejszy, bo to nie wiadomo...
Na dzień dzisiejszy... tak podsumować, no to jest dosyć trudne. Miałam bardzo wiele, teraz już od jakiegoś czasu powtarza mi się taki zawód, na przykład dziennikarstwo. To też jest związane z tymi wszystkimi moimi takimi bardziej humanistycznymi ustaleniami, ale też bardzo lubię muzykę grać, śpiewać, także to raczej myślę, że dziennikarstwo, ale to trudno powiedzieć, bo nie
czyli
wiadomo.
Nie ma, czyli jednak coś po tacie ma. Brak tremy czy kompleksów przed kamerą, przed wystąpieniem, przed dużą grupą ludzi.
No nie powiem, żeby tak było, no ale...
Ale patrząc po tacie, widzisz, że można to przeżyć i można być szczęśliwy. I że to się świat nie załamie, jak nawet coś nie wyjdzie. A Pawełek?
Ja na dzień dzisiejszy mam kilka opcji.
Kilka opcji? O, prosimy bardzo, opcja pierwsza.
Chciałbym zostać tenisistą.
Opcja druga?
Opcja druga.
Koszykarzem.
Opcja trzecia.
No przyjęte. I głównie te dwie.
Chociaż zostałeś przyjęty w gronie poczet ministrantów.
Także
otworzyła się nowa perspektywa. Zostania wiecznym lektorem.
No lektorem mogę zostać dopiero jak będę w gimnazjum.
A księdzem jak skończysz liceum.
Tak.
Ale na razie tego nie bierzesz pod uwagę.
Na razie.
Na razie. No widzisz, jaki jesteś otwarty. Drodzy Państwo.
Masz jeszcze dużo czasu.
Mam jeszcze spokojnie.
Kończymy pomału naszą audycję.
Czy ja mogę się zabawić dzisiaj w księdza?
Tak.
Takie religijne podsumowanie. Znalazłem ten fragment, to jest jeden wers, może wyrwany z kontekstu, ale bardzo pasujący do dzisiejszej naszej rozmowy. Talent otrzymaliśmy od Pana Boga. I to jest nasze zadanie, żeby to rozwijać. A jak możemy przeczytać w 48 rozdziale Księgi Jeremiasza, werset 10, przeklęty ten, co wypełnia dzieło pańskie niedbale.
I ja jeszcze może coś dodam, jeżeli można, też tylko jedno zdanie, które wypowiedział nasz kochany ojciec święty Jan Paweł II. Życie jest talentem powierzonym nam, aby go przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych.
I z tego, co usłyszeliśmy od naszych gości, tych dorosłych i tych jeszcze niedorosłych, te wszystkie dojrzałe wypowiedzi właściwie zostały spuentowane tą myślą sługi Bożego Jana Pawła II.
Nie marnujmy naszych talentów.
Są darem od Pana Boga i mają służyć naszemu rozwojowi, ale też służyć innym. Jeżeli tylko naszemu rozwojowi, to nie jest dobrze rozwijany talent.
To też nie muszą być jakieś talenty do jakichś wielkich rzeczy, wielkich dzieł, zwykłych umiejętności. Są ludzie, którzy mają ogromny talent do tego, żeby mówić innym miłe słowa, żeby piec wspaniałe ciasteczka. Nasze babcie miały talent do różnych takich rzeczy, żeby robić piękne szaliki na drutach. Wszystko,
dokładnie,
wszystko tak. Może być cenne. To niekoniecznie musi być coś, co jest niedostępne, takie bardzo wymagające.
Nieraz małe rzeczy potrafią cieszyć, prawda? Tak. Z tego się składa życie w większości.
A jeżeli poszukujecie talentów, to jutro możecie je znaleźć. Możecie wspólnie śpiewać, wspólnie poznawać kulturę chrześcijańską. Otóż jutro i w niedzielę w Budzieszynie, w sanktuarium będzie
To jest koło Mokobud?
Koło Mokobud, za Mokobudami, jadąc od Siedlec, odbędą się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Niesamowity czas spotkań, kateches, ewangelizacji, modlitwy, uwielbienia, no i oczywiście koncertów. Strona B, Porozumienie, Full Power Spirit i Olga Szomańska, Radwan Ox i Wiola Brzezińska.
A wisienką na torcie Akademicka Grupa Ewangelizacyjna.
W sobotę zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Od 18, w niedzielę od 13 możecie wejść na stronę Katolickiego Radia Podlasie i tam zobaczyć. Też jest tam informacja. Szczegółowy program jest na stronie Urzędu Gminnego Mokobody albo też Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej. To tu.sieci.pl. I cóż, serdecznie zapraszamy i tam się spotkamy, bo my
będą
z Marcinem tam
Paweł
będziemy.
Będą też Paweł i Weronika.
Będzie tam Paweł, będzie tam Weronika, będzie tam, będą tam ojcowie.
Z ojcami. Tak,
będzie tam Piotr i będzie pan Darek również. Także zapraszamy serdecznie. Do Mokobud. Jutro się tam wieczorem spotykamy. A dzisiaj cóż, zanim pobłogosławię jeszcze i podziękujemy realizatorowi programu, powiedz Weroniko, zechciej jeszcze przeczytać jeden wiersz, twój ulubiony, jeden z tych trzech, które zostały nagrodzone. O czym chcesz przeczytać?
Czy to jest trudny wybór? Może tata wybierze. Proszę. Tak, nawiązując do tego powołania zakonnego. Boję się, Boże, zimnych murów zakonu, wszystkich takich samych habitów, wstawania zawsze o 5:50 nad ranem, planu dnia identycznego w piątek, wtorek i niedzielę, 24 godzin modlitwy na 24 godziny, braku partnera życiowego, pozbawienia romantyzmu miłości, ciszy tak wymownej, że aż dokuczliwej. Nie wołaj mnie, Boże, nie posłucham, lecz sama skruszona u schyłku życia wypomnę sobie ten ogromny błąd.
Ciarki mi przeszły, ponieważ pomyślałem o tych wszystkich, którzy w tych dniach poznawali maturę i myślą, co dalej. I się decydują. Seminarium, furta klasztoru zakonnego. Myślimy o was i za was też się modlimy, abyście odważnie przyjęli to powołanie po to, żeby, tak jak napisała Weronika, w starości później nie wypominać sobie tego błędu. Bo to jest szczególny talent, powołanie do służby. To jest szczególny talent i to ewidentnie jest ten talent dla dobra Kościoła, dla innych, więc życzymy wam odwagi i niech Pan wam błogosławi na tę decyzję, a nam wszystkim słuchaczom, autorom, gospodarzom, gościom i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Program realizował Wojtek Walesiak. Dziękujemy jeszcze raz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobrej nocy. Do zobaczenia jutro.
Do zobaczenia. Do zobaczenia. Marcinie, dzięki ci.
Dziękuję księdzu.
Szczęść Boże.